prosić.
Bardzo się cieszymy. Szczególnie, proszę Państwa, nie wiem, czy jestem upoważniony do tego, ale w razie czego pani ministra to sprostuje, ale jest naszym serdecznym przyjacielem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. I za to bardzo dziękuję, panie ministrze. I dziękuję za to, że miałem okazję na początku, jako jeden z pierwszych pewnie gości, być przyjętym przez panią ministrę i ustaliliśmy wtedy zasady współpracy. Jestem za to bardzo wdzięczny, ale proszę mi wierzyć, panie ministro, że dla nas Unia Europejska, bytność w Unii Europejskiej jest to bardzo ważna rzecz, ta najważniejsza wartość. Od momentu, kiedy jakieś były zagrożenia odnośnie Unii Europejskiej, to powołałem pełnomocniczkę rektora, panią profesor. Postawiliśmy wszędzie, gdzie tylko możliwe, flagi Unii Europejskiej. Za mną też stoi i każda uroczystość rozpoczyna się na SGH od dwóch hymnów, oczywiście od hymnu polskiego i od hymnu Unii Europejskiej, więc to świadczy, pewne symbole, ale symbole według mnie są bardzo ważne, świadczy, że rzeczywiście my tutaj przywiązujemy dużą wagę do bytności w Unii Europejskiej, inaczej sobie tego nie wyobrażamy. Ja tylko jeszcze minutę dokończę o tej konferencji. Bardzo mi zależy, proszę Państwa, żeby na tej konferencji był pan prezydent Kwaśniewski Aleksander. Pan prezydent ma kłopoty zdrowotne, czeka na operację, ale jak tylko już na początku kwietnia będzie wiadomo, kiedy będzie miał tą operację, to jesteśmy tak z panem prezydentem umówieni, że ustalimy ten termin konferencji, żeby pan prezydent mógł być i powiadomimy państwa i też od razu w miarę możliwości panią ministrę zapraszam na tę konferencję. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie witam panią ministrę, witam państwa i bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mówić o prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, bo to już jest niedługo. To jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i oddaję głos pani profesor, co pani Małgorzacie Molendzie z Ciech. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panie rektorze za takie powitanie i dziękujemy też za tą deklarację całej kontynuowania objęcia taką życzliwością i patronatem honorowym naszych webinariów. Proszę państwa, teraz z wiosną ruszamy z nowym cyklem webinariów SGH w Unii, Unia w SGH. Dzisiaj mamy przyjemność i ogromną satysfakcję goszczenia właśnie pani ministry odpowiedzialnej za prezydencję. Nasze seminarium zatytułowaliśmy Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Pozwólcie państwo, że jeszcze krótko przedstawię osobę i sylwetkę pani ministry, pani Magdaleny Sopkowiak-Czarneckiej, z którą miałyśmy okazję poznać się pracując w sieci ekspertów i ekspertek Komisji Europejskiej Team Europe Direct Polska. Pani ministra musiała na czas swojej aktywności teraz politycznej, zawodowej zawiesić członkostwo, bo taka jest zasada bycia w tej sieci. Jest sama absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest także absolwentką studiów doktoranckich w naszej szkole SGH, oprócz tego kierunku dyplomacja w Collegium Civitas. Drugą ścieżką zawodową pani ministry było dziennikarstwo, ale też praca w Komisji Europejskiej. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, to też terenem aktywności była Bruksela. Była pani korespondentką zarówno dla wydarzeń Polsatu, jak i Panoramy telewizji publicznej, program drugi. I także ma Pani duże doświadczenie w prowadzeniu kampanii politycznych, bo w latach 2019-2023 szefowała Pani zespołowi doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 roku była Pani szefową, odpowiadała Pani za kampanię prezydencką Pana Kosiniaka-Kamysza. Także cieszymy się ogromnie, że właśnie sprawy prezydencji trafiły w Pani ręce. Pani minister, chciałabym zaproponować może właśnie rozpoczęcie naszego spotkania od takiej krótkiej informacji o prezydencji. Wiemy już, że w listopadzie 2023 roku został przedstawiony i zatwierdzony program prezydencji, natomiast te szczegółowe cele właśnie spowodowane też no, takim kontekstem właśnie globalnego zagrożenia, wojną toczącą się za granicami, ale też kryzysem energetycznym, związanym też z kryzysem klimatycznym. To wszystko też trzeba uwzględnić właśnie pełniąc i wypełniając te zadania przynależne prezydencji. Chciałam też powiedzieć, że w naszym spotkaniu uczestniczy już teraz ponad 50 osób. Wśród nich jest duża grupa naszych studentek i studentów, czyli osób młodych, 19-20-kilkuletnich, a przecież pierwsza prezydencja była 14 lat temu. Także możemy powiedzieć, że też dla niektórych będzie to ten pierwszy raz. Dlatego bardzo bym chciała też i prosiła o zwrócenie uwagi na te momenty, w których w organizację działań będą mogli włączać się młodzi ludzie, którzy będą chcieli w tym uczestniczyć i wesprzeć właśnie te działania. Także jeszcze raz dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i oddaję Pani głos. I przypominam Państwu, że w drugiej części spotkania będziemy mieli możliwość zadawania pytań, czy bezpośrednio poprzez czat, czy bezpośrednio przedstawiając się, czy poprzez czat. I już oddaję Pani głos, Pani Ministro.
Bardzo dziękuję Pani Profesor, Panie Rektorze, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozwolicie Państwo, że zacznę może od gratulacji dla Pana Rektora za ponowny wybór reelekcji. Gratuluję serdecznie Panie
bardzo
Rektorze.
Dziękuję.
Przyznaję, że trzymałam kciuki.
Bardzo także dziękuję.
Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, że tutaj się widzimy. Przepraszam też za te kilka minut spóźnienia, ale jak Państwo pewnie wiedzą, jest 100 dni rządu i dzisiaj od rana jeszcze kilka projektów ustaw wspólnie przyjmowaliśmy, a że pracuję w pionie europejskim Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to do moich obowiązków należy też opiniowanie zgodności z prawem unijnym proponowanych projektów. I to dzisiaj chwilkę dłużej mi zajęło niż pierwotnie planowałam. Polska prezydencja, Szanowni Państwo, zaczyna się 1 stycznia przyszłego roku. Może się wydawać, że mamy jeszcze masę czasu, ale prawda jest taka, że taki projekt jak prezydencja danego kraju w Radzie Unii Europejskiej, to jest projekt, który przygotowuje się kilka lat. Może najpierw zacznę od opowiedzenia, czym właściwie jest sama prezydencja, bo jej przygotowania możemy podzielić na takie trzy filary. Pierwszy z nich to jest filar dotyczący programu merytoryki, czyli aktów prawnych, czyli tego, co powstanie w Unii Europejskiej w czasie, kiedy to Polska będzie kierowała pracami Rady. Część tych projektów to projekty, które już mają swój bieg, ale być może poprzednie prezydencje nie skończą nad nimi pracy. Drugi rodzaj projektów to te, które my położymy na stole jako nowe i nad tym wszystkim dzisiaj trwają prace, o których pewnie szerzej zaraz Państwu opowiem. Drugi ten filar przygotowań do prezydencji to filar organizacyjny. Podczas polskiej prezydencji na terenie Polski w ciągu 180 dni odbędzie się ponad 300 spotkań, w tym około 50 najwyższego szczebla i zespół, którym mam przyjemność kierować w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ma zadanie koordynacyjne, przygotowujemy te wydarzenia najwyższego szczebla oraz czuwamy nad wydarzeniami, które będą realizowane przez poszczególne resorty. Trzeci aspekt, i niektórzy mówią, że najbliższy mojemu sercu, to jest aspekt związany z komunikacją podczas prezydencji, ale też też z wykorzystaniem okresu, kiedy Polska sprawuje prezydencję w Radzie, do promocji wartości unijnych na terenie Polski, ale też w drugą stronę, do promocji samej Polski na terenie Unii Europejskiej, bo spodziewamy się około 40 tysięcy gości, którzy przyjadą do Polski tylko i wyłącznie z okazji polskiej prezydencji. Są jeszcze wydarzenia i spotkania, które będą się działy w Brukseli, bo na terenie Polski będziemy mieli rady nieformalne, a rady formalne jak zawsze będą odbywać się w Brukseli. Ale to nie znaczy, że my nie mamy z nimi nic wspólnego, bo to polscy ministrowie będą tymi radami kierować podczas naszej półrocznej prezydencji. Po pierwsze, to jest dopiero druga polska prezydencja. Pierwsza, tak jak mówiła pani profesor, była w roku 2011. Jesteśmy już bogatsi o tamte doświadczenia, ale nasze doświadczenia daleko też odbiegają od doświadczenia starych krajów członkowskich. Belgia, która obecnie ma prezydencję, zawsze kiedy spotykam się z przedstawicielami Belgii, to podkreślają, że to jest ich 13. prezydencja. Ja sobie szybko dodałam, że raczej nie mam szansy już pracować przy 13. polskiej prezydencji, bo byłoby to za ponad 100 lat. Ale ta prezydencja jest wyjątkowa, bo będzie pierwszą w nowym cyklu instytucjonalnym. Jak Państwo pewnie doskonale wiecie, w czerwcu mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i ten moment uruchamia całe domino zdarzeń w instytucjach unijnych. Bo ukształtuje nam się nowy parlament. Nowy parlament będzie zatwierdzał kształt nowej Komisji Europejskiej. Czyli trilogi, czyli rozmowy pomiędzy Radą, Komisją i Parlamentem, teraz właśnie dzieją się ostatnie i ten proces zamknie się najprawdopodobniej aż do początku naszej prezydencji. Zobaczymy nowy kształt Komisji Europejskiej. Pytanie, kto stanie na jej czele. W Brukseli mówi się, że szansę na reelekcję ma Ursula von der Leyen, ale zawsze jest pewna doza niepewności. Pytanie też, jak ta komisja będzie skonstruowana, czy pojawią się na przykład nowe teki. Mówi się bardzo dużo o tece komisarza do spraw obrony, do spraw bezpieczeństwa. Pytanie, czy ta zapowiedź się zrealizuje. Trzeci aspekt wyróżniający naszą, a pewnie nowa komisja pojawi się dopiero na przełomie roku, czyli to w trakcie polskiej prezydencji po raz pierwszy pewnie zobaczymy efekty pracy nowej komisji. Trzeci ciekawy aspekt to wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, które na pewno będą miały wpływ na politykę europejską. I czwarty, taki kalendarzowy, że przed nami prezydencję będą sprawowali Węgrzy. Do niedawna wydawało się, że to będzie prezydencja taka pewnie troszkę wolniejsza. Był tak, nawet taki moment, kiedy Viktor Orbán sprzeciwiał się pomocy dla Ukrainy, kiedy chciano ukarać Węgry odebraniem im prezydencji. Więc był taki moment, kiedy my tutaj wszyscy obawialiśmy się, czy nie będziemy musieli dodać mocno gazu, bo wtedy my zaczynalibyśmy prezydencję 1 lipca. Tak się nie stało, to Węgrzy przejmą prezydencję po Belgach 1 lipca, ale też pytanie, ile faktycznie aktów przepracują, jeżeli będzie ten martwy okres w instytucjach unijnych, czyli będzie kształtował się dopiero parlament i będzie kształtowała się nowa komisja. To, czym zajmujemy się od dłuższego czasu, to z jednej strony prace programowe i to, o czym mówiła pani profesor, to faktycznie poprzedni rząd, rząd pana premiera Morawieckiego przyjął w konsultacji razem z panem prezydentem trzy priorytety prezydencji. Jeden związany jest z rozszerzeniem, drugi z współpracą transatlantycką, a trzeci z bezpieczeństwem energetycznym. Co do zasady, na przedstawienie i ostateczne przyjęcie priorytetów prezydencji, my mamy czas do listopada tego roku, czyli nie można wykluczać, że w tych głównych priorytetach coś się jeszcze zmieni. Ale mamy też priorytety sektorowe, czyli to, czym będą zajmowały się poszczególne ministerstwa, poszczególni ministrowie i już dzisiaj trwa bardzo intensywna praca nad tym programem sektorowym, ale jest coś jeszcze. Prezydencje odbywają się w tak zwanym trio, czyli w takich pakietach półtorarocznych. I tak samo jak było w 2011, Polska w swojej grupie trio ma Danię i Cypr. My jesteśmy pierwsi, po nas prezydencję przejmują Duńczycy, a na końcu Cypryjczycy. Jako trio zobowiązani jesteśmy do wypracowania wspólnego programu całej trójki. To jest tak zwany program 18-miesięczny. 2 tygodnie temu gościłam w Warszawie ministrów do spraw europejskich zarówno z Danii, jak i z Cypru i zaczęliśmy już nasze pierwsze współprace i uzgodnienia, co Państwa do wspólnego programu prezydencji. I muszę Państwu powiedzieć, że ten dobór państw, które wchodzą w skład TRIO, on nie jest przypadkowy. To nie jest tak, że ktoś rzuca kostką i zobaczymy, kto nam wyjdzie, tylko kraje dobrane w TRIO zazwyczaj dobierane są tak, żeby był ktoś z północy, ktoś z południa, żeby te interesy reprezentowane przez dane państwa były bardzo różne. I to już widać po tych pierwszych rozmowach w TRIO, ale tym bardziej ta praca jest ciekawsza. No i też przypomina o tym, że my sprawując prezydencję, to nie jest tak, że Polska kładzie na stół tylko i wyłącznie swoje interesy, bo my kierujemy pracami całej 27, czyli musimy brać pod uwagę potrzeby i zdanie wszystkich krajów członkowskich. Ja chyba tu postawię kropkę, bo jestem przeciekawa Państwa pytań i bardzo chętnie, jeśli oczywiście będę mogła, na nie odpowiem. Co Pani Profesor na to uważa?
Pani Ministro, oczywiście, zaraz oddamy głos naszym tutaj uczestnikom, ale ja pozwolę sobie skorzystać z przywileju prowadzenia spotkania i zadania jeszcze jednego pytania, bo tak jak Pani Ministra wspomniała, pierwsza prezydencja była w roku 2011, może troszkę już tego nie pamiętamy, bo to odległy czas. Natomiast widzę, że jest trochę podobieństw, prawda? Mieliśmy też wtedy koalicyjny rząd PO-PSL. Dwie postacie aktywne w życiu politycznym teraz były wtedy też aktywnymi postaciami. Myślę tutaj o ministrze Radosławie Sikorskim i o panu premierze Donaldu Tusku. Czy widzi pani właśnie, jak ta wewnętrzna sytuacja w Polsce teraz wpłynie na redefinicję czy doprecyzowanie priorytetów, której możemy się spodziewać, tak jak pani powiedziała, w listopadzie tego roku? Na ile jeszcze są pola właśnie otwarte do wprowadzenia nowych tematów i ewentualnie jakie obszary wchodzą w grę?
Na pewno są pola do dyskusji i my taką bardzo ożywioną dyskusję prowadzimy na ten temat wewnątrz rządu. Ja myślę i też mówię o tym partnerom zagranicznym, że to jest dość niezwykła sytuacja, że po 14 latach, kiedy dany kraj znów obejmuje prezydencję, to mamy tego samego człowieka na czele rządu, bo pan, tak jak pan premier Donald Tusk kierował prezydencją w 2011 roku, tak i teraz będzie robił to ponownie. Pewnie o tyle trudniej jest dla osoby na mojej pozycji, czyli przygotowującej prezydencję, bo mój szef, czyli pan premier Donald Tusk, w międzyczasie spędził kilka lat jako szef Rady Europejskiej, niejedną prezydencję widział z bliska i na pewno jego oczekiwania będą też przekładały się na to, ile tych prezydencji i jakich już widział, więc na pewno ta dyskusja jest dużo głębsza niż pewnie byłaby kiedyś. Myślę, że sytuacja geopolityczna dużo też powie nam o tych nowych priorytetach. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy kwestii bezpieczeństwa nie ujęli w naszych priorytetach, ale tak jak mówię, wszystko to jest dopiero w fazie, dopiero albo już, bo tego czasu jest naprawdę niewiele, ale w kontekście tych głównych priorytetów tutaj toczymy ożywioną dyskusję. To nie jest tak, że mamy zupełnie różne poglądy na ten temat, bo myślę, że mamy nawet dość zbieżne, ale pewnie jeszcze chwila, żebyśmy ogłosili, w jakiej formie te nowe priorytety mogą się pojawić. Ja jeszcze sobie przypomniałam, że pani profesor w pierwszym pytaniu pytała o rolę dla państwa, dla studentów i o niej też rozmawialiśmy wcześniej z panem rektorem. W ramach prezydencji będziemy już niedługo uruchamiali rekrutację na tak zwanych oficerów łącznikowych, czyli osoby, które będą zajmowały się zagranicznymi delegacjami na terenie Polski i bardzo Państwa, studentów, zachęcam do wzięcia udziału w tej rekrutacji. Myślę, że to jest niepowtarzalna szansa raz na 14 lat zobaczenia z bliska prezydencji i spraw unijnych, nie tylko na szkle telewizyjnym albo na szkle komórkowym, tylko z bliska można obserwować to wszystko, co się dzieje.
Bardzo dziękujemy i na pewno skorzystamy z tego. Mam nadzieję, że być może też w tych tematach pojawią się wątki równościowe, czy przynajmniej te spotkania będą okazją do promowania tej problematyki. I już zapraszam do pytań. Widziałam tutaj, że pojawiło się pierwsze pytanie na czacie. Czy pani profesor Alina Szypulewska-Porczyńska chciałaby je zadać osobiście? Pani profesor?
Mogę, jeśli mnie słychać, bo jestem w transporcie.
Tak, jeśli nie mogę odczytać, jak pani profesor woli.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie słychać, to pozwolę. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Chciałam zapytać w kontekście zawartej niedawno porozumienia z Egiptem przez Unię Europejską, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysu migracyjnego, to jaką mamy jako Polska, prawda, podczas prezydencji pomysł na rozwiązanie kryzysu migracyjnego, ale poprzez środki humanitarne, to znaczy chodzi mi o ochronę praw człowieka i bo te rozwiązania, jak rozumiem, takiego outsourcingu do państw niedemokratycznych, one są krótkoterminowe i nie przyniosą na pewno rozwiązania problemu. Także czy mamy jakąś właśnie strategię w tym zakresie? Dziękuję bardzo.
Jasne, bardzo dziękuję za to pytanie. Pewnie w wielu miejscach będę Państwa rozczarowywać, odsyłając do ministrów właściwych, ale to, co mogę dzisiaj powiedzieć, to, że podczas naszej prezydencji z pewnością będziemy musieli zrobić przegląd efektu paktu migracyjnego. To jest coś, co przypadnie na czas naszej prezydencji, więc na pewno dyskusje podczas naszej prezydencji na ten temat będą obecne. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowe pytanie, które pani zadała, to jest pewnie pytanie, tutaj właściwe będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i to oni będą przygotowywali stanowisko w tej sprawie, żeby państwo też mieli świadomość, to nie jest tak, że minister do spraw europejskich jakby sam wypracowuje zdanie w każdej sprawie europejskiej, to oczywiście resorty właściwe są tymi, które jako pierwsze proponują stanowisko rządu.
Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie przeczytać pytanie z czatu. Pan Michał Kołakowski, minister Sikorski zapowiedział rewizję priorytetów prezydencji Polski. Czy zechce pani ministra zdradzić nam, w jakich kierunkach idzie ta rewizja? Pan przeprasza za to, że nie może włączyć się sam, dlatego pozwoliłam sobie czytać to pytanie i zaraz oddamy głos panu profesorowi Kasiewiczowi. Panie ministro, to proszę o komentarz czy odpowiedź na to pytanie.
Myślę, że już dużo na ten temat zdradziłam, ale to w takim razie powiem jeszcze tak. Słowo bezpieczeństwo myślę, że jest dla nas wszystkich ważne. Natomiast jeśli spojrzymy na te priorytety, które dzisiaj są przyjęte, to myślę, że możemy powiedzieć jeszcze tak. Rozszerzenie, czyli wejście między innymi Ukrainy do Unii, myślę, że ono jakby dalej jest naszym priorytetem. Oczywiście pytanie, bo też chciałabym, żeby Państwo zdawali sobie z tego sprawę, że tak jak dla Polski priorytetem jest rozszerzenie o Ukrainę, to tak są inne państwa członkowskie, dla których na przykład priorytetem jest rozszerzenie Unii o Bośnię i Hercegowinę. To zależy, gdzie przyłożymy ucho w 27, tam pewnie pojawi się takie lobbowanie za innym krajem, który miałby dołączyć do 27. Wśród tych priorytetów przyjętych przez poprzedni rząd razem z panem prezydentem jest też priorytet dotyczący współpracy transatlantyckiej. I tak jak mówiłam na początku, jesienią będziemy mieli wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i może się okazać, że ten priorytet będzie przeformułowany jako wzmocnienie współpracy transatlantyckiej albo próbę nawiązania jakiejkolwiek współpracy. I myślę, że dobrze państwo wiedzą, o czym mówię.
Bardzo dziękujemy. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Stanisława Kasiewicza, bo widzę podniesioną rękę. Bardzo proszę o zadanie pytania i zachęcam.
Ja chciałam może powiedzieć tak, że żyjemy w wieku niesamowitego rozwoju wiedzy naukowej, szczególnie w dziedzinie nauk medycznych. Zrobiono takie szacunki, że w 2050 roku, 1950 roku zajmowało podwojenie wiedzy, zajmowało 50 lat. W 2010 roku tylko 3,5 roku. Ten rozwój wiedzy będzie wymagał odpowiednich nakładów i one mają silny wpływ na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej i Polski. Niestety w zakresie tej konkurencyjności ciągle jesteśmy daleko w tyle za Stanami, za Chinami i innymi bardzo szybko rozwijającymi się krajami. I w związku z tym moja obserwacja jest taka, że Unia bardzo chętnie przoduje, lideruje w zakresie opracowania regulacji rynku cyfrowego, jest liderem, natomiast dużo gorzej jest z wdrożeniem. I problem jest taki, że ja uważam, że jeżeli Unia nie wesprze badań, tym zakresie, to dalej będziemy dalej deptać no, za tymi krajami, nie zbliżymy się i tak dalej. Tym bardziej, że perspektywy, jakie są w tej chwili się rysują, małe są szanse, żeby wydatki były na edukację i naukę były zwiększone. Więc jest problem taki, żeby uwzględnić w większym zakresie nie tylko opracowanie regulacji, ale te badania, które pokazywały, czy idziemy idziemy w dobrym kierunku. Bo to jest
panie profesorze, bardzo dziękujemy, dziękuję. Bo mamy tutaj kolejne pytania. Dziękuję. Pani ministro, może proszę, żeby nam to nie umknęło, a ja już tutaj zabezpieczam.
Oczywiście. Kolejne. Sprawa konkurencyjności na pewno pojawi się podczas naszej prezydencji i moim zdaniem pojawi się też w programie i o tym rozmawiamy, w programie 18-miesięcznym. Zresztą chciałam tylko przypomnieć, że nadchodzą dwa ważne raporty. Raport Draghiego, który właśnie dotyczy konkurencyjności Unii i raport Letty, który dotyczy jednolitego rynku. I ponieważ są opóźnienia w przygotowaniu tych raportów, to myślę, że wnioski z nich płynące też pojawią się podczas naszej prezydencji. Co do samej konkurencyjności, też tak jak rozmawiałam z naszymi partnerami z Danii i z Cypru, wiele w sprawie polityki konkurencyjności pokaże nam też wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Bo jeżeli zmieni się gospodarz w Białym Domu, to pewnie jeszcze w inny sposób będziemy podchodzili do konkurencyjności. Także jest to temat, który na pewno pojawi się podczas naszej prezydencji.
Ale chodzi mi tu głównie o sztuczną inteligencję, że tu jest największy wyścig. I tu po prostu, jeżeli nie przystąpimy do tego, tam pociąg nam odjedzie i będzie po herbacie.
Jak najbardziej sztuczna inteligencja, jestem po rozmowach z ministrem Standerskim, będzie w tym programie prezentowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji i te dyskusje, które będą się toczyły podczas naszej prezydencji, kierowane właśnie przez Ministerstwo Cyfryzacji, myślę, że w 80% będą dotyczyły właśnie rozwoju sztucznej inteligencji.
Bardzo dziękujemy. Mamy kolejne pytanie. Pan Jakub Sala pyta, czy Polska stara się wpływać na program trójki prezydenckiej, tak aby Cypr i Dania kontynuowały nasze projekty? Jeśli tak, czy widać na tej płaszczyźnie pozytywne informacje?
Przyjęliśmy na siebie jako Polska rolę lidera w kierowaniu pracami nad programem 18-miesięcznym. Jak najbardziej po to odbywają się to spotkania i po to jest to założenie pracy w trio, że zakładamy pewną z jednej strony kontynuację, a z drugiej strony dzielimy się w ramach tego trio obszarami w zależności od kalendarza wydarzeń w Brukseli, bo przed nami na przykład dyskusja o nowych ramach finansowych. Ogromny projekt, który podczas naszej prezydencji najprawdopodobniej jedynie rozpoczną się dyskusje, a konkretne decyzje będą przyjmowane podczas prezydencji duńskiej. I tak rozmawiałam z moim duńskim odpowiednikiem, że te dyskusje o MFF-ie odbędą się i decyzje konkretne, ten ciężar prowadzenia tych negocjacji będzie na prezydencji duńskiej. Więc jak najbardziej nasza współpraca ma na celu kontynuację i wypracowanie takich priorytetów wspólnie, żeby to współdziałanie w trójce miało jak najlepszy efekt.
Bardzo dziękujemy. Pan Michał Kołakowski jeszcze chciałby kontynuować swoje pytania dotyczące przygotowań do prezydencji. Zwraca uwagę, że przygotowania zaczęły się znacznie później niż te poprzednio. I jak przekłada się to na naszą gotowość do objęcia tej prezydencji? I tutaj zacytuję, przychodzi mi na myśl prezydencja
szwedzka.
Szwedzka, właśnie, przepraszam, na którą rzutowała zmiana rządu tuż przed. Przepraszam za.
No Szwedzi mieli mniej czasu niż my zdecydowanie, ale nawet zdążyli podjąć kilka radykalnych decyzji, bo na przykład z tego co rozmawiałam ze swoimi szwedzkimi odpowiednikami, wcześniejszy rząd nie planował słynnych apaszek i krawatów, które są rozdawane podczas każdej prezydencji, a nowy rząd szybko jednak zadecydował, że takie upominki się pojawią, to z takich didaskaliów. Oczywiście tego czasu jest mniej, w związku z tym pewnie pracujemy dużo, dużo szybciej i dużo bardziej ciężko niż gdybyśmy mieli 2-3 lata na te przygotowania, ale z jednej strony mamy doświadczenia poprzednie poprzedniej prezydencji. Z drugiej strony blisko współpracujemy i z Sekretariatem Generalnym Rady Europejskiej, i z Sekretariatem Generalnym Parlamentu i Komisji, ale też przede wszystkim to, o co pan pyta chyba w następnym pytaniu, o wzory i modele do naśladowania.
Właśnie,
bardzo dużo też mój zespół i ja spędzamy na rozmowach z poprzednimi prezydencjami. Bardzo dużo pracujemy ze Szwedami, z Hiszpanami, z Czechami, a teraz dużo podglądamy prezydencję belgijską. Co do samego modelu prezydencji, to myślę, że ta główna decyzja, która musiała zapaść, to jest kwestia centralizacji czy rozproszenia po całym kraju prezydencji, bo tutaj są różne modele. Szwedzi większość spotkań, prawie wszystkie spotkania, zorganizowali w takim, mówi się na prezydencję szwedzką, prezydencja Arlandy, ponieważ przy lotnisku Arlanda było zlokalizowane takie miejsce centralne, w którym odbywały się wszystkie spotkania, a z drugiej strony Hiszpanie zupełnie przyjęli inną wersję, czyli tak jak przeprowadzili 20 kilka rad nieformalnych, to każda z tych rad odbywała się w innej części Hiszpanii, do tego stopnia, że jedna z rad nieformalnych odbyła się na Wyspach Kanaryjskich. Belgowie mają troszkę łatwiejsze zadanie, bo mają dużo mniejszy terytorialnie kraj i nawet jeśli część rad odbywa się poza Brukselą, to ten czas dojazdu do tych miejsc nie jest aż tak duży, jak to jest w przypadku na przykład Wysp Kanaryjskich i Hiszpanii, więc analizowaliśmy wiele z tych modeli, podjęliśmy odpowiednie decyzje, to będzie na pewno inna prezydencja niż w roku 2011, bo w 2011 roku prezydencja odbywała się równolegle, jeśli dobrze pamiętam, w 4 miastach. Teraz takiego modelu nie będzie.
A ciekawa jestem, czy właśnie prezydencja może zostać wykorzystana w ramach kampanii prezydenckiej, bo jeśli mówimy o modelach, to chociażby prezydent Francji Emmanuel Macron też wykorzystał ten wizerunek europejski w swojej kampanii prezydenckiej, ale to taki mój komentarz. Nie chciałabym prosić o komentarz. Znaczy, i mamy teraz inne pytanie dotyczące już nie samej prezydenckiej, ale Unia pracuje, i to pytanie od pana profesora Grzegorza Makowskiego. Unia pracuje nad tak zwaną dyrektywą antykorupcyjną. Czy Polska, uwzględniając najświeższe doświadczenia w odbudowywaniu praworządności i też własnej polityki antykorupcyjnej, podniesie to zagadnienie w ramach prezydencji?
Bardzo dziękuję za to pytanie i tutaj musiałabym je skierować do ministra Bodnara, żebyśmy sprawdzili po pierwsze, na jakim etapie jest ta dyrektywa, a po drugie, czy ona się wpisuje w ten program proponowany przez ministra Bodnara, ale odpowiem w inny sposób może na to pytanie. Kwestia samej praworządności na pewno będzie bardzo ważnym filarem naszej prezydencji, bo chcę Państwu przypomnieć albo uświadomić, że Polska, tak jak była pierwszym krajem w Unii, na który nałożono procedurę kontroli praworządności, w marcu roku 2016. Tak wszystko wskazuje na to i w tę stronę działamy we współpracy z Brukselą, żeby Polska była też pierwszym krajem w Unii, z którego procedura kontroli praworządności zostanie zdjęta. Czyli tak naprawdę mamy do opowiedzenia dobry przykład wewnątrz Unii, jak ze ścieżki demolowania praworządności i demolowania demokracji można z powrotem zawrócić na właściwe tory. I myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj też rola społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj też poznałyśmy się z panią profesor Molendą Zdziech przy okazji kampanii na przykład Kobiety na Wybory, która była kampanią apolityczną, którą miałam okazję organizować, która miała też duży wpływ na frekwencję wyborczą, a pewniej w efekcie na sam wynik tych październikowych wyborów. Więc na pewno ten nasz dobry przykład powrotu na ścieżkę praworządności będzie jednym z filarów naszej prezydencji.
Dziękujemy i prosimy o zadanie pytania panią Karolinę Deryńską. Pani Karolino, czy nas pani słyszy? Bardzo proszę o zadanie pytania. Widzę podniesioną rękę.
Tak. Dziękuję za zorganizowanie tego spotkania, pani profesor i oczywiście pani ministro. Miło panią widzieć. Ja reprezentuję network.pl. Pani ministra miała jakieś czas temu okazję spotkać się z przedstawicielami naszego stowarzyszenia w Brukseli. Ja jestem koordynatorką w Warszawie, więc oczywiście polecam się jako tutaj ta osoba kontaktowa w kraju. A mam takie pytanie niezwiązane z prezydencją, natomiast związany z wyborami do Europarlamentu. Jak pani ministra uważa, czy wynik wyborów, które mieliśmy niedawno i powiedzmy, że wynik wyborów lokalnych, samorządowych, jeśli będzie podobny do tych poprzednich. Jak pani uważa, czy to nie wpłynie na jeszcze większą w narracji polaryzację społeczną właśnie przed wyborami do Europarlamentu? Czy właśnie te wybory do Europarlamentu i sama Unia Europejska nie stanie się właśnie takim jeszcze większym zapalnikiem do polaryzacji społecznej? Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to pytanie, miło spotkać ponownie. Zanim odpowiem na to pytanie, to może też wyjaśnię, że Stowarzyszenie Network.pl, z którym ostatnio widziałam się w Brukseli, to stowarzyszenie, w którym są osoby pracujące w instytucjach unijnych i moje spotkanie z nimi nie było też bez przyczyny, bo z racji mojego doświadczenia pracy w Komisji Europejskiej bardzo wspieram i chciałabym, żeby Polaków pracujących w instytucjach unijnych było jak najwięcej, a wciąż jesteśmy tam niedoreprezentowani, szczególnie na najwyższych stanowiskach, więc od razu zachęcam obecne tu osoby do na przykład przystępowania do egzaminów EPSO, żeby wejść w skład tego korpusu urzędników unijnych. Kiedyś może się spotkamy, to opowiem o moich doświadczeniach przejścia tego egzaminu, ale to zachęcam do tego, bo też wciąż zbyt mało Polaków do tego egzaminu podchodzi. A teraz odpowiadając na pytanie dotyczące wyborów europejskich, myślę, że to widać już od dłuższego czasu, że kwestia Unii jest tą kwestią polaryzującą, tylko w moim odczuciu ta polaryzacja pod tej stronie antyunijnej jest w dużej mierze oparta na fake newsach. I z jednej strony naturalnym procesem jest przejście podejścia do Unii w danym państwie członkowskim z euroentuzjazmu do eurorealizmu, bo przypomnę, że my za kilkadziesiąt dni, bo 1 maja będziemy obchodzili nasze 20-lecie członkostwa w Unii Europejskiej i być może ktoś z Państwa tu obecnych urodził się już w czasie, kiedy byliśmy w Unii Europejskiej, bo jest już to możliwe arytmetycznie. I naturalnym jest, że z tego pierwszego okresu takiego zachwytu wszystkim, potem mieliśmy taki okres nastoletniego buntu, który przypadł na rządy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że teraz wchodzimy w okres takiego eurorealizmu. I rząd pana premiera Donalda Tuska przede wszystkim udowadnia na każdym kroku, że my będziemy jasno stawiać swoje racje w Brukseli, ale potrafimy też przekonać do tego naszych partnerów, tak żeby wypracować rozwiązania najlepsze dla nas. Bo myślę, że to, co różni nas od poprzedniego rządu, to był rząd, który bardzo często mówił nie, ale do niczego nie potrafił przekonać swoich partnerów. Więc pewnie ten czas teraz będzie czasem jasnej rozmowy i jasnego przedstawiania argumentów. Ja bym chciała, żeby po prezydencji wzrosła świadomość społeczna dotycząca tego, czym jest prawo powstające w Brukseli i tak naprawdę o co w nim chodzi, bo dzisiaj widzimy, że w tej części antyunijnej najbardziej została na przykład przekonanie, że Unia Europejska będzie kazała nam jeść robaki, czyli to też jest efekt działalności poprzednich władz w mediach publicznych, a właściwie zmiany mediów publicznych w media rządowe za poprzedniej władzy i to dolewanie codziennie oliwy do ognia i sprzedawanie fake newsów na temat działalności Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią. Mam nadzieję, że 20-lecie i prezydencja po pierwsze będzie też okazją do przypomnienia tych dobrych rzeczy, które mamy dzięki Unii, bo myślę, że już nikt z Państwa nie, na co dzień nie myśli sobie o tym, że kiedy jechaliśmy za granicę, trzeba było mieć paszport. Albo kiedy byliśmy na wakacjach, to nikt nie wyciągał telefonu komórkowego, bo rachunek za roaming mógł być taki, że kosztował więcej niż te zagraniczne czasy. Że przynajmniej za moich czasów program Erasmus to było jedno miejsce na cały uniwersytet. Jedna osoba mogła wyjechać. Dzisiaj dla Państwa to jest dobro codzienne i pewnie większość z Państwa na tym Erasmusie się pojawi. I wiele, wiele innych. Wiele polskich firm, które dzięki otwarciu wspólnego rynku rozwinęło skrzydła i dzisiaj prowadzi działalność międzynarodową. Nie chcę już mówić nawet o funduszach, bo też uważam, że za dużo kojarzymy Unię Europejską z funduszami, że to jest jedyne skojarzenie, które jest. Jesteśmy w Unii, to znaczy, że mamy wybudowane drogi albo autostrady, ale to nie tylko o tym jest Unia Europejska i mam nadzieję, że te dwie okazje polityczne dadzą nam szansę do większej komunikacji na temat Unii Europejskiej, ale owszem, spodziewam się tego, że przed wyborami europejskimi będziemy mieli tutaj bardzo duże zgrzyty i polaryzację na tle unijnym.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście wiele raportów think tanków zajmujących się problemami dezinformacji wskazuje, że w tym roku 2024, kiedy wybory odbywają się w prawie 70 państwach świata, to właśnie wybory do Parlamentu Europejskiego są pod największym atakiem różnych działań dezinformacyjnych i tu trzeba szczególnego takiego uwrażliwienia i trzeba takiej szczególnej świadomości, a nic tak najlepszą szczepionką przeciw dezinformacji jest właśnie dostęp do rzetelnej informacji i wiedza, która nas przed tym chroni. I też bardzo dziękuję Pani Ministrze za to właśnie, za tą też współpracę z networkiem.pl. Tutaj mamy też Pana Andrzeja Lisickiego, który uczestniczy w naszym seminarium z Brukseli, reprezentującego to stowarzyszenie. A przypomnę, że też podejmując tę funkcję pełnomocniczki rektora, też z radością nawiązałam współpracę ze stowarzyszeniem Network. Mamy podpisane porozumienie o takiej współpracy. I rozumiem, że będziemy jeszcze lepiej i jeszcze dalej też tę współpracę kontynuować. Także to bardzo, bardzo ważne. I też dziękuję za to podkreślenie jako socjolożka i politolożka właśnie tej sfery, powiedzmy takiej normatywnej i aksjologicznej w naszych relacjach z Unią Europejską. I tego, że ciągle podkreśla Pani Ministra tą konieczność naszej aktywnej postawy, bo przecież my jesteśmy częścią tej Unii. To nie jest nic zewnętrznego i po prostu musimy być aktywnym aktorem, a takie instrumentalizowanie i spłaszczanie tej współpracy jedynie do tego wymiaru gospodarczego, to po pierwsze czyni ją mniej atrakcyjną i zupełnie zawęża to pole do naszej aktywności. I bardzo proszę o zadanie pytania pan Jakub Sala, widzę podniesioną rękę. Panie Jakubie, to czas dla pana.
Tak jest, dziękuję ślicznie. Jeszcze raz dziękuję Panie Ministrze za Pani wystąpienie, za Pani wnikliwe odpowiedzi. Jestem studentem z Kolegium Europejskiego w Brugi i miałbym pytanie odnośnie potencjalnej perspektywy polskiej prezydencji na temat zmian instytucjonalnych, jeśli chodzi o Unię Europejską, na bazie, że tak powiem, polityki rozszerzenia. Przez wczoraj, że tak powiem, został zaprezentowany komunikat Komisji Europejskiej, którym, że tak powiem, przytacza Komisja Europejska tak zwane ramy potencjalne do dyskusji dla państw członkowskich. Mając na uwadze fakt, że zakładamy, że prezydencja węgierska nie będzie zbytnio chętna do dyskusji na ten temat, czy polska prezydencja od 1 stycznia nastawia się, żeby, że tak powiem, te rozmowy o zmianach potencjalnych, nie mówię tutaj o traktatowych, bo wiemy, jakie jest stanowisko polskie, przedstawione przez pana premiera Tuska, ale czy polska prezydencja nastawia się na bardziej szczegółowe rozmowy na ten temat, czy polska prezydencja planuje w ten sposób przytoczyć własne interesy i przytoczyć własną, że tak powiem, własną wizję tych zmian. Dziękuję.
Jasne, bardzo dziękuję za to pytanie i dziękuję też za przytoczenie od razu stanowiska polskiego rządu, że naszym zdaniem zmiany traktatowe nie są konieczne do rozszerzenia. I ja bym chciała jeszcze raz to podkreślić, bo wiem, że to też jest fake news, który pojawia się w różnych miejscach i myślę trochę, że ta dyskusja rozpoczęta przez Parlament Europejski trochę jest taką burzą w szklance wody. Znaczy, więcej tutaj jest takich bójczucznych haseł niż faktów, bo moim zdaniem większość państw jest przeciwna zmianom traktatowych i po prostu tych zmian traktatowych nie będzie. Jeżeli chodzi o samo rozszerzenie, to co jest konieczne i to co już powstaje, to są raporty dotyczące skutków rozszerzenia, bo jakby trzeba pamiętać, że rozszerzenie działa w dwie strony. Z jednej strony kraje, te, które kandydują, muszą wypełnić pewne zobowiązania dostosowujące się do norm panujących, mówiąc kolokwialnie, w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony my też wewnątrz Unii musimy znać skutki rozszerzenia, tak żeby na przykład odpowiednio dostosować polityki. I to moim zdaniem może się przełożyć na dyskusję o MFF-ie. Na przykład,
Więc czy dotyczące przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej, czy tych katalogów, których będzie dotyczyło rozszerzenie i trzeba się poważnie zastanowić, jak w kontekście rozszerzenia i też rozszerzenia o które państwa, bo to jest to, co wcześniej państwu mówiłam. Ta dyskusja idzie z każdej strony. Kto powinien iść szybciej, komu może coś trzeba odpuścić, a może nie odpuszczać. Tu też są bardzo różne stanowiska. Czy wszyscy powinni iść według tych samych kryteriów, czy jednak komuś powinniśmy przymykać oko. I jestem przekonana, że te dyskusje będą się też odbywały podczas polskiej prezydencji, bo chociażby to zawieszenie instytucjonalne podczas węgierskiej prezydencji, że właściwie Węgrzy nie będą mieli w innych instytucjach partnerów do tej rozmowy. Myślę, że zdecydowanie przełoży się to na czas polskiej prezydencji.
Bardzo dziękujemy i oddaję głos panu Andrzejowi Lisieckiemu, który też reprezentuje Network.pl i chciałby zadać pytanie. Andrzeju, to dla ciebie czas i za chwilę przeczytam pytania z czatu.
Dzień dobry pani profesor, dzień dobry pani ministro. Chciałem przede wszystkim podziękować Karolinie Deryńskiej, która jako pierwsza właśnie przetarła szlak i faktycznie potwierdzam, że koordynuje aktywność Networku.pl na Polskę. Także jeżeli są osoby wśród widzów, którzy są chętni, żeby wzmocnić nasze stowarzyszenie i poczuwają się do tej misji, żeby zwiększać reprezentatywność Polaków w instytucjach unijnych, to jest właśnie ten dobry adres. Pani minister, moje pytanie jest następujące. Ja miałem przyjemność pracować przy pierwszej polskiej prezydencji w tym korpusie brukselskim. To było wspaniałe doświadczenie. Zachęcam wszystkich właśnie, pracowałem wtedy z najlepszymi urzędnikami, można powiedzieć, polskimi w kraju. Wszystkie te osoby faktycznie, jak się prześledzi ścieżki kariery, zrobiły olbrzymie kariery, tak można powiedzieć. Moje pytanie właśnie w związku z uwagi na to, że Network.pl chce wspierać polskie kariery, dotyczy tego, czy także aspektem planningu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest to, jakie ważne, czy może mniej ważne, ale strategiczne funkcje przypadną do rozdania, że tak powiem, w tej puli państw członkowskich w momencie sprawowania przez Polskę prezydencji, czyli w pierwszej połowie 2025. Czy to zostało, że tak powiem, czy to także ma pani ministra gdzieś tam w swoim oglądzie? Podam może taki konkretny przykład, do czego zmierzam. Podczas prezydencji irlandzkiej, którą też obserwowałem, wiem, że Irlandczykom udało się wypromować swoją rzeczniczkę ombudsmana irlandzkiego na stanowisko ombudsmana europejskiego. I pani Emily O'Reilly do tej pory, jeśli moje informacje są precyzyjne, sprawuje tą ważną, ciekawą i ważną dla wszystkich obywateli unijnych funkcję. I chciałem zapytać, czy takie myślenie także w KPRM-ie jest i czy zechciałaby pani ministra krótko powiedzieć, czy odnieść się do tego. Dziękuję serdecznie.
Jasne, dziękuję. Ja myślę, że też to myślenie ja bym rozszerzyła na okres przed prezydencją, bo przed prezydencją będziemy jeszcze mieli bardzo ciekawe rozdania w związku z nowym kształtowaniem się instytucji unijnych. I to jest też pierwsza rzecz, na której się koncentrujemy, bo to jest pytanie o kandydata, kandydatkę na komisarza. To jest pytanie o to, kto będzie w gabinetach innych komisarzy, bo tu mam na przykład wrażenie, że poprzedni rząd w ogóle o to nie zadbał, żeby Polacy byli obecni w gabinetach innych komisarzy, że pytanie, jak potoczy się, i o tym też rozmawiamy, i tutaj też szukamy kandydatów odpowiednich, nasza obecność wewnątrz Komisji Europejskiej na najwyższych stanowiskach. Jest też pytanie o SDZ, który w ogóle wydaje się też był poza zainteresowaniem poprzedniego rządu i tam zdecydowanie jesteśmy niedoreprezentowani, więc jak
ministra,
najbardziej
przepraszam
praca,
bardzo, europejska, tak. Ten skrót rozwiniemy, europejska służba właśnie, żebyśmy, dziękuję. Tak.
odpowiedzialna za działania zagraniczne, bo to jest jakby osobny, przepraszam, bo to dzisiaj jest wewnętrzne określenia, to jest osobny koszyk stanowisk, jakby jedne to jest komisja, a SDZ to jest osobny koszyk i tutaj o tym też rozmawiamy. Pytanie, kto będzie wysokim przedstawicielem, bo ta dyskusja też już się toczy pomiędzy krajami członkowskimi. No i oczywiście tam, gdzie, bo w sprawie ombudsmana tam jest chyba 5-letnia kadencja. Nie jestem pewna, czy ona wygasa akurat w trakcie polskiej prezydencji, ale na pewno i mamy dzisiaj komórkę w stałym przedstawicielstwie i w KPRM-ie i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która o tą promocję karier Polaków w instytucjach unijnych jak najbardziej dba.
Bardzo dziękujemy. Jeśli pani pozwoli, to odczytam to ostatnie pytanie, które pojawiło
tak,
się
ja
na
czacie. Jeszcze 2 minutki. Więc...
No właśnie, pani ministro, to jeśli pani widzi to pytanie, bo właśnie ono mi gdzieś tutaj zginęło.
Ja nie widzę.
Już, ja chyba je widzę.
Ale planowane jest włączenie organizacji pozarządowych w proces wypracowywania priorytetów właśnie prezydencji.
Pani Karolina Grek, tak, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Już jestem po kilku spotkaniach z organizacjami pozarządowymi. Też w Radzie Pożytku Publicznego toczy się dyskusja dotycząca priorytetów prezydencji, więc jak najbardziej organizacje pozarządowe są w tym procesie decyzyjnym włączone.
Szanowni Państwo, szanowna Pani Ministro, bardzo dziękujemy przede wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia, znalezienie czasu i w tym tak napiętym kalendarzu. Ja myślę, że też spotkanie z Panią Ministrą dało nam tu wyobrażenie, ale i teraz świadomość, że polska prezydencja jest w dobrych rękach, bo przede wszystkim ważne jest nie tylko wypracowanie tych celów, ale umiejętnie też umiejętne ich przedstawienie i myślę, że też Pani doświadczenie, ale też Pani zaangażowanie i świadomość tych problemów jest takim najlepszym prognostykiem na to, że rzeczywiście postaramy się i dołożymy wysiłku, aby ta prezydencja zakończyła się naprawdę takimi wymiernymi efektami. Bardzo dziękujemy serdecznie. Myślę, że możemy nagrodzić panią ministrę wirtualnymi oklaskami, jak klaszcze w realu. Bardzo państwu dziękuję, zarówno naszym studentom i studentkom, jak i pracownikom naukowym i osobom, które dołączyły z zewnątrz. I jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego i jesteśmy do pani dyspozycji, pani ministro.
Bardzo dziękuję. Serdecznie Państwu dziękuję za zaproszenie, dziękuję za przeciekawą dyskusję, fantastyczne pytania. No i mam nadzieję do następnego razu gdzieś na szlaku prezydencyjnym. Zachęcam do włączenia się. Cały korpus prezydencji to ponad 3000 osób, więc zachęcam, żeby działać przy prezydencji. Dzięki, do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wszystkim Państwu życzę dobrego dnia i przypominam, dziękuję, że też relacja z naszego spotkania będzie na YouTubie, znaczy całe spotkanie, a relacja będzie w gazecie SGH, przygotowane tutaj sprawozdanie przez naszych studentów i studentki. Także życzę Państwu pięknego wiosennego dnia i wkrótce też opublikujemy informacje o jakimś kolejnym spotkaniu i czekam też na Państwa propozycje tematów, jak i osób czy instytucji, które chcieliby Państwo bardziej poznać. Serdecznie zapraszam w takim razie na kolejne spotkania i do widzenia. Dziękuję szczególnie Państwu, którzy się do nas połączyli z Brukseli, czy z Kolegium Europejskim w Brugii, czy właśnie z instytucji unijnych, naszemu drogiemu network.pl. I tutaj też widziałam Business and Science, także też serdecznie Państwa pozdrawiam. Do widzenia, dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia. Do widzenia.